Anna Niziół, psycholog biznesu. Tak przedstawiam naszego gościa, przecież to psycholog, która skończyła psychologię, też psychoterapeutka i coach. Jako psychoterapeutka już nie pracujesz, bo uznałaś, że to nie jest do końca to, co cię najbardziej interesuje. Sama się skoachowałaś. A ten coaching jest ci najbardziej bliski?
Myślę, że nawet nie sam coaching, o ile terapia skoncentrowana na rozwiązaniu. Powiedziałam wcześniej, że jest to podejście do siebie bardzo zbliżone. Myślę, że jestem też winna Państwu trochę wyjaśnienia, ponieważ nas uczono psychologii w takim podejściu humanistycznym, gdzie ludzie mają zasób, potencjał, możliwości, znają jakby to swoje rozwiązanie, tylko nie potrafią go z siebie wydostać, że różne siły na człowieka działają, prawda, że człowiek co do zasady jest dobry i tak dalej. Natomiast kształcenie moje psychoterapeutyczne to było w podejściu psychodynamicznym i tam jest zupełnie jakby bardzo medyczno-lecznicze podejście. Ja w tej psychoterapii to jakby dopatrywałam się też takiej potrzeby pracy z grupą, bo na tamten czas ja pracowałam bardzo dużo grupowo, nadal pracuję grupowo, prowadząc szkolenia. I ta dynamika grupy, która się wytwarza, kiedy jesteśmy w pracy, na przykład w coachingu zespołowym, czy w coachingu grupy, bo poszczególni członkowie grupy mają bardzo zbliżony cel, pomaga mi realizować to w biznesie. Natomiast stricte w gabinecie jako psychoterapeuta nie pracuję już od jakiegoś czasu. Po pierwsze, nie ma na to przestrzeni. Po drugie, jestem mamą 8-latka, więc sorry, ale popołudniami to jestem z dzieckiem. Taki jest mój wybór. A kolejnym elementem jest to, że taka psychoterapia jest potrzebna ludziom bardzo. Ja wychodzę z założenia, że każdy powinien mieć swojego terapeuty. Ja wiem, że Państwo możecie to tak odebrać troszeczkę, taka amerykanizacja tego terapeuty, każdy ma swojego terapeutę, ale popatrzmy, jaki ten świat byłby lepszy, gdybyśmy te rzeczy, które mamy do zrobienia czy do załatwienia, nieśli do specjalistów. Jeśli ja mam zdarte obcasy, to niosę buty do szewca. Jeśli potrzebuję skrócić, nie wiem, spodnie, to niosę to do krawca. Jeśli nie mogę spać i kołatają we mnie różne myśli, różne lęki, to idę do psychiatry. Jak boli mnie serce, to idę do kardiologa. Jak boli mnie moje życie, to idę do psychologa. Jak chcę szybko działać, to idę do coacha. I świadomość tego, kto mi jest potrzebny, w tym momencie pozwala nam po prostu o naszym życiu decydować, żeby nie oddawać tego życia walkowerem. W organizacjach może być różnie, bo mamy też coś takiego jak coaching sponsorowany. To znaczy, że w danych organizacjach, przy odpowiedniej kulturze, przy odpowiednim zaufaniu między pracownikami a szefami, może być coś takiego jak sponsoring coachingu. Czyli na przykład menedżerowie mówią, czy może pani popracować z naszym zespołem, ponieważ tam się coś dzieje, prawda? I wtedy jakby ja, mając świadomość i taki background psychoterapeutyczny, widzę, jakie są zachowania w organizacji, które utrudniają funkcjonowanie tej organizacji. Nie korzystam z tego, ale to jest mój zasób wiedzowy, tak? Ja nie pracuję tam jako psychoterapeuta, ani nawet terapeuta. Najczęściej właśnie jako coach. Czasem się wkrada jakaś terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, ale to już za zgodą klienta. Ponieważ jest to metoda, która pozwala najszybciej osiągnąć rezultaty mierzalne, efekty mierzalne. A człowiek, jak osiągnie swój jakiś sukces, efekt, to jest zmotywowany do tego, żeby osiągnąć kolejny kroczek. Są osoby, które też w tym coachingu nam się nie odnajdą, bo mają tak mocno w sobie zakorzenione różne trudności, że ten coaching nam tutaj nie wyjdzie. Także będą tacy, którzy po prostu zmyją mi głowę za to, co teraz powiem, biorę to na siebie, ale do coachingu nie nadajemy się wszyscy. Po prostu my się nadajemy tam, kiedy trzymamy nasze życie jakoś za sznurki i coś z nim robimy. Okay? Ta metoda też nie jest dla wszystkich. Są tacy, którzy nie będą lubili, kiedy zadaje się im pytania i nie będą z tym funkcjonować. Ale co mnie to obchodzi, że szef za to zapłacił, ja w ogóle nie, dziękuję. Jeśli wytworzy się takie przymierze między mną a daną osobą i ona mówi, dobra, szef na to jakby zapłacił, ale to co? To znaczy, że ty mu powiesz, co jest na naszym coachingu? I ja mówię, nie, bo ten układ wygląda tak, że twój szef jest sponsorem twojego coachingu jako metody wspierania ciebie w rozwoju, ale nie definiował tego, w jaki sposób ty masz być w rozwoju. Okay? To jest twoje zadanie na tę sesję, jeśli chcesz. I też nie możemy zrobić tak, że jeśli jest sponsor naszego coachingu, to jesteśmy, ten sponsor musi powiedzieć, ale ona ma robić więcej celów. No, nie da rady. Nie, to jest zgoda naszego klienta. Sponsor sponsoruje, ale to od naszego klienta wychodzi ta potrzeba.
Nawet jeśli to związane jest z tym, że dany klient, dana osoba, dany pracownik może podjąć decyzję po takim coachingu, że to nie jest miejsce pracy, któremu odpowiada. On jest za ciasno na przykład. Mhm. On chce się rozwijać, chce rozwinąć skrzydła, a tu się po prostu nie da.
Tak było.
Było.
Mam dwa takie przykłady na swoim w cudzysłowie sumieniu. Oczywiście nie cudzysłowie w moim sumieniu, tylko takie przykłady w cudzysłowie. Kiedy mieliśmy dwa takie warsztaty dotyczące zweryfikowania tego, jakie mam kompetencje na swoim stanowisku. I dosłownie kilka dni później jeden z pracowników powiedział, że to nie jest to miejsce, w którym on by się chciał realizować, że on w ogóle chciałby robić zupełnie coś innego. I proszę sobie wyobrazić, ze stanowiska z firmy farmaceutycznej powiedział, że on nie odchodzi do konkurencji, bo tam to też były takie warunki formalne, że prawda, że jeśli odchodzi do konkurencji, to tam rok musi niestety jakby z rynku wypaść, mówiąc krótko, tak, bo jakieś umowy o zakazie konkurencji, jakieś płatności i takie inne rzeczy, które się w dużych korporacjach dzieją. On powiedział, nie. Ja całe życie chciałem organizować wycieczki motocyklowe. I teraz rzeczywiście organizuje wycieczki motocyklowe i jest spełnionym człowiekiem. Uświadomił sobie, że to, co robi, to nie jest jego miejsce.
Ale wiedział cały czas o tym, że chce te wycieczki organizować.
Marzył o tym, głęboko miał to schowane gdzieś w pokładach w sobie. I kiedy jakby przez to chyba było trzydniowe albo dwudniowe, już nie pamiętam w tym momencie szkolenia, ale to było tak, że myśmy się widzieli ileś razy. I ja wiedziałam, jak on pęka. I ja nie mogłam nic zrobić. No bo co ja mogłam? Ja mogłam zadać pytanie. Przecież ja nie interweniuję w przypadku coachingu, tylko zadaję pytania. No i najwyraźniej jedno, a był to coaching grupowy. Więc padło tam takie pytanie, które no jakby naruszyło skałę i na następnym spotkaniu był taki wyciszony, taki spokojny, pięknie się z nami pożegnał i zadzwonił za parę dni. Pani z HR-u z tamtej firmy zadzwoniła i powiedziała, no właśnie pan ten i ten podjął decyzję, że kończy współpracę z nami, że ma do zrealizowania jakiś swój własny cel. A ponieważ oni dosyć głośno mówili o tym celu i potem na tłoku informacji późniejszych ja się zorientowałam, że on rzeczywiście założył tam swoją firmę, organizuje właśnie te wyjazdy motocyklowe po Europie.
I to jest ważne, żebyśmy sobie znaleźli coś tak ekscytującego, co jest w kategorii marzenie. Czy zawsze można, no zawsze, to jest złe pytanie, mhm. bo nie ma czegoś takiego jak zawsze, ale czy warto właśnie w tym kierunku podążać, jeżeli chodzi o przestrzeń zawodową?
To zależy. Mm-hmm. Myślę sobie, że jeśli dokonaliśmy jakiegoś wyboru na ścieżce zawodowej, który był wynikiem jakiejś motywacji zewnętrznej, czyli bo tu jest dobra praca, to jest miejsce pracy, bo lokalizacyjnie mi to odpowiada i już osiągnęliśmy wszystko, co mogliśmy osiągnąć w tym miejscu i nie mamy dalej tej drogi, tej samoaktualizacji, to myślę, że może się tak zdarzyć, że ludzie podejmują decyzję i robią coś zupełnie innego. I to jest okej.
Łatwo się przeklika to na okej.
Nie.
Mogę, ja mam prawo.
Nie. To są bardzo mocne schematy, bardzo mocne siły zakorzenione w nas, mocno ukształtowane w naszej osobowości. To trzeba się, mówiąc tak kolokwialnie, naszarpać ze sobą, żeby taką decyzję podjąć. I dlatego ktoś, kto jest bezstronny, ktoś, kto jest obiektywny, ktoś, kto nie narzuca twojego zdania, nie zna twojego świata, a ma tylko narzędzia, czyste chirurgiczne, coachingowe narzędzia w postaci pytań i technik, gdzie te techniki i tak są pytaniami, może ci pomóc taką decyzję oszacować, porównać, zobaczyć, jak będziesz się czuł, co musisz zrobić, jakie kroki zaplanować, w jakich terminach podjąć, z czym się mierzysz, jaki masz opór, dlaczego to środowisko, w którym jesteś, cię powstrzymuje przed tą zmianą. Bo tak jest, bo my jesteśmy w jakimś systemie i on mówi, ale zaraz, jak to? Hola, hola, mój ojciec chce do Australii wyjeżdżać, a co z nami? Prawda? Więc jakby tutaj zmierzenie tego celu, który ja chcę realizować pod kątem także tego, czy on jest taki ekonomiczny, czy ta moja zmiana jest ekonomiczna dla systemu, który żyje. Bo jeśli ja się zmieniam, to mój system się zmienia ze mną. Więc ja muszę się na to przygotować, bo inaczej ten system nie wesprze do tego, co było. I ja będę nadal osadzona w tym miejscu, w punkcie wyjścia. Nie realizujemy też marzeń, bo sobie nie stawiamy celów. To jest proste. Nie ma tak. Drodzy Państwo, marzenia to są plany do zrealizowania. Cokolwiek by nie było, jakkolwiek abstrakcyjnie, to o 23 z minutami nie brzmi.
No właśnie. I czasem potrzebna jest osoba kompetentna, osoba z takim backgroundem, takim zapleczem wiedzowym, z takim wykształceniem, z takim doświadczeniem, żeby od niej usłyszeć, tak, może pan. Oczywiście, znam wiele przypadków, że tak właśnie osoby robiły.
Mhm. I teraz właśnie, odnośnie przykładów, ja jako coach nie mogę tego zrobić.
O!
Tak, ja nie mogę powiedzieć, dobrze pan robi, źle pan robi, są osoby, którym się udało. To jest taki rodzaj motywacji naszej koleżeńskiej, przyjacielskiej, takiego wsparcia. Coach ma za zadanie zadać pytanie, jakie z twoich zachowań świadczą o tym, że możesz to zrobić? Kto z otoczenia może być dla ciebie wsparciem, inspiracją? I wtedy ta osoba mówi, mojemu szwagrowi się udało, ciężko walczył, zapłacił za to, strasznie dużo, ale jemu się udało. Okej, to co ty możesz zrobić, żebyś był w tym samym miejscu, z tym samym poczuciem energii, satysfakcji, jak twój szwagier? Czyli ja nie rozmawiam o nim, co on mógł zrobić, ten tam szwagier, brat, nie wiem, kto tam był, prawda? Tylko co mój klient może. Ja nie mogę mojego klienta pochwalić za to, że tak jest, rzucaj tą pracę i zmieniaj swoje życie. Nie mogę. To klient jest ekspertem od swojego życia. Jeśli on ma dylematy, to znaczy, że on ciągle waży te decyzje, ciągle im się przygląda. I moim zadaniem jest pokazać mu narzędzie, wziąć go z tym narzędziem i popracować tak, żeby to on powiedział, wiesz co, mnie to w ogóle nie interesuje, jak to szwagier zrobił. Ja to zrobię tak i tak.
Właśnie to pytanie, które teraz zadam, powinno paść na początku. Jak to jest ważne, że jesteśmy zadowoleni w miejscu pracy, czujemy się zmotywowani, chce nam się wstawać rano, iść robić tą operację poważną, bo mamy misję. Czasami to jest taka motywacja zewnętrzna, bo pomagamy ludziom. Różnego rodzaju przecież pracę prowadzimy. Jesteśmy osobą, która sprząta. Jesteśmy osobą, która sprzedaje, osobą, która leczy. Tych przypadków jest wiele i w każdej pracy można być naprawdę rozpalonym, w sensie takim pozytywnym i chcieć to robić. Pamiętam taką dziewczynkę, która powiedziała, że marzy o tym, żeby być wyciskarką soków. Jak wyciskam soki w wyciskarce wolnoobrotowej, to o niej myślę, że no w pewnym sensie spełniam jej marzenie. Oczywiście nie robię tego zawodowo, ale te nasze marzenia są czasem zaskakujące. Warto czasami za nimi iść, bo w ten sposób odkrywamy jakieś w ogóle nowe zawody. No ale uczyliśmy się długo, na przykład do zawodu kardiochirurga. I pracujemy, jesteśmy świetni, ale coraz mniej w nas siły. Idziemy do takiego coacha i on odkryła w nas na przykład jakąś pasję motoryzacyjną. Czasem można to połączyć i czasem ta pasja może przynieść też ogień w pracy kardiochirurga. Już podaję taki naprawdę wyrafinowany zakres prac, które przecież są wykonywane. I bardzo często w sposób wspaniały, z ogromną pasją i poczuciem misji. I taka dodatkowa pasja może dać tę motywację też, pomóc?
Kilka rzeczy, do których chciałabym się odnieść. Odpowiadając na to pytanie, kilka tygodni temu rozmawiałyśmy o wypaleniu zawodowym i zapobieganiu. I tam jednym z elementów była moja własna przestrzeń, mój własny azyl, moja wyspa. Jeśli ja się czuję bardziej wypalona w mojej pracy niż zmotywowana, to znaczy, że przeinwestowałam energię jakby w jedno miejsce. Zabrakło czasu na mnie samego. Dlatego ten azyl, ta wyspa, tamte, nie wiem, motocykle, tamte jakieś pasje motoryzacyjne i inne rzeczy powinny się dziać równolegle.
Czyli nie zawsze nie rzucamy skalpel i idziemy na motory.
Nie zawsze rzucamy skalpel i idziemy na motory, tak? Bo to jest przełączenie. pewna ekonomika naszych zachowań musi być jakby zachowana. To też nie jest tak. Są ludzie, którzy potrafią odwrócić się na pięcie, podziękować swojej przeszłości i pójść robić coś innego. Zdarza się. Rzadko, w ramach cudu, ale się zdarza. Większość z nas bardzo mocno pracuje w nas. Co z tym zrobić? Jak rodzina? Czy tyle lat się uczyłam, wyjeżdżałem, miałem konferencję, a teraz będę, nie wiem, panem młotkowym, nie wiem, coś jeszcze, prawda? Zwłaszcza jeśli to jest niższy status społeczny, to wtedy mam bardzo takie wewnętrzne, naprawdę poważne dylematy, kiedy obniża nam się status społeczny. Może pieniędzy mamy nadal więcej, może tak się zdarzyć, ale status społeczny nam się obniża, zwłaszcza jeśli to idzie z wiekiem, tak? Czyli jeśli mi się status obniży, jak mam 30 lat, to jeszcze jakoś zniosę, ale jak mam już 55 i nagle coś, to się bijemy tam w środku. To jest jedna rzecz, do której się chciałam odnieść. Druga rzecz to jest taka, że coach nie odkryje w tobie żadnej inspiracji. Coach to jest w ogóle tak, jakbyś patrzył przez okno i tylko z tego okna wpadały do ciebie pytania. To ty w sobie masz tę pasję odkryć. Coach ci niczego nie odkryje. Coach ci niczego nie nazwie.
Jakie są magiczne pytania? Możemy uchylić rąbka tajemnicy?
Ja takie jedno, które bardzo lubię. Jest to technika pracy z nie wiem. To zjawisko nazywa się oporem. Zarówno w terapii, jak i w coachingu, kiedy dochodzimy do ściany i mówimy sobie nie wiem. Drodzy Państwo, jeśli wychodzimy z założenia, że mój klient wie i jest ekspertem od swojego życia, to jego nie wiem jest zasłoną dymną. I klient mówi nie wiem. I może naprawdę nie wiedzieć, wtedy za zadaniem coacha jest zapytać, a kto może wiedzieć? No nie wiem, no może Kasia wie, jak to się robi. No okej, to co, to w taki sposób, czego byś potrzebował od Kasi? To nawet jest dosyć sugestywne pytanie. Albo w innym razie, nie wiem, a co byś zrobił, gdybyś wiedział? I to jest taka presupozycja, czyli taka zamiana konstrukcji tego nie wiem w pytanie omijające to nie wiem, bo to jest nasz opór wewnętrzny. No nie wiem, co bym zrobił. Okej, no to załóżmy, że nie wiesz, ale gdybyś wiedział, to co byś zrobił? To bym kogoś zapytał, jak to zrobić. Okej, kogo? Inna technika, no kompletnie już wyjęta z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, to jest pytanie o cud. A gdyby zdarzył się cud, to co byś zrobił w tej sytuacji? No gdyby zdarzył się cud, to ja bym zadzwonił do szefa i poprosił o urlop. Wow! Prawda? Czyli ten opór, który nam tutaj występuje, bardzo często towarzyszy nam w takich życiowych sytuacjach. Tak rozmawiamy sobie i gdyby Monika teraz przyszła do mnie, ta hipotetyczna, bo Monika Hemperek oczywiście zna tematy na reportaże.
Tak, mam ich w zanadrzu, mam.
Ale gdyby się zjawiła inna Monika, która potrzebuje... No ja bym się pytała, to jakie masz pomysły na reportaż? Ona mi mówi, nie wiem. No i chcąc zastosować taką technikę, no to wyobraź sobie, że teraz nie wiem. Ale gdyby stał się cud, to jaki pierwszy tytuł by był? Ona mówi, nie wiem, może coś o coachingu. I oczywiście teraz sobie żartujemy i podprowadzamy trochę sytuację, ale z ominięciem tego nie wiem, często możemy pracować nie tylko jako coachowie, ale przychodzi właśnie taka osoba, która mówi, słuchaj, nie wiem, co z tym zrobić. No a gdyby się zdarzył cud i byś wiedziała? Oj weź. Prawda? Już wiem.
I to rozwala wszystkie granice.
Dokładnie tak. Mm-hmm. Więc jakby, drodzy Państwo, to nie jest tak, że to jest jakieś sarkastyczne czy jakiekolwiek, tylko to jest po prostu w dobrodziejstwie, bo ja jako coach czy osoba, która zadaje pytania, wierzę w tego drugiego człowieka, że on ma zasób do rozwiązania. Dokładnie taki, jaki on ma zasób. Czyli jeśli mamy w tej biblioteczce takie książki, to on napisze nam taki esej z tego. To jest jego esej z jego książek. Jeśli ktoś ma zestawienie, nie wiem, naukowych jakichś podręczników, to on też tam ma rozwiązanie. I ja jako coach nie mogę być ekspertem od jego życia, bo ja nie wiem, jak on ma biblioteczkę po prostu.
To teraz chwila przerwy i będziemy rozmawiać o tych rozwiązaniach coachingowych w motywowaniu w pracy i w ogóle w pracy.